To jest radio Palotti FM.
Dobry wieczór słuchaczom. Godzina 19, czwartek, więc pora zacząć naszą audycję Punkt Widzenia. Ode mnie Pablo, dobry wieczór. I Kamilos również jest z nami.
Dobry wieczór słuchacze.
Dzisiaj, jak to mamy w zwyczaju, przychodzimy z garstką wiadomości, z garstką ciekawostek w ręku przygotowanych. Któregoś razu prowadziliśmy taką fajną audycję. Kamilos, przypomni, o czym ona była, ponieważ jest związana również z tym, o czym będziemy rozmawiali dzisiaj.
Tak, związana była ona z tak jakby grą aktorską, z tym, jakie aktorzy przechodzą metamorfozy, które mają im umożliwić właśnie wczucie się jeszcze bardziej w rolę oraz o kontuzjach, które doznali na planie. Dzisiaj ugryziemy to troszkę z innej strony i będziemy rozmawiać o improwizacjach w wykonaniu aktorskim, które były zaplanowane lub też po prostu były takim tworem chwili oraz o rzeczach, które nie wyszły na planie, a mowa tu będzie o jakichś zniszczeniach, które zostały dokonane podczas kręcenia filmów.
No tak, no w świecie kina jest generalnie tak, jak w życiu, że nie zawsze wszystko wychodzi, nieważne jak coś byśmy planowali, jak nad czymś byśmy ciężko pracowali. No bo pamiętajmy, że wszędzie może pojawić się ten właśnie słynny błąd ludzki. No i tak się przydarzyło w tych właśnie historiach, które będziemy przytaczali tutaj i podchodzimy do tej audycji właśnie na takiej zasadzie, że to nie będzie o danej konkretnej tematyce na temat jakiegoś reżysera czy serii filmowej, tak jak często to robimy, tylko właśnie będziemy skakali, można to tak powiedzieć, z drzewa na drzewo i opowiadali o różnych ciekawych, śmieszniejszych, mniej śmiesznych historiach ze świata kina, ponieważ niektóre naprawdę były wstrząsające, w szczególności gdy podamy te przykłady, a między innymi nawet liczby, które będziemy przytaczać, bo to może dla wielkich wytwórni filmowych nie były jakieś horrendalne sytuacje, no ale dla nas, zwykłych śmiertelników i na pewno dla naszych słuchaczy, rzeczy, o których będziemy rozmawiali, no mogą na pewno zaskoczyć, moim zdaniem.
Masz w 100% rację, dlatego mamy nadzieję, że ta garść ciekawostek i to, co wam przybliżymy, umili wam ten czwartkowy wieczór.
Tak, dokładnie. A teraz jeszcze moment przerwy i zaraz zaczynamy naszą audycję.
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. What he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Witamy po krótkiej przerwie i wraz z słowami z piosenki Nancy Sinatry wchodzimy jak te buty i zaczynamy od właśnie pierwszego tematu. Zaczniemy od sytuacji, które zostały zniszczone na planie, ale rozgraniczymy to w dwie rzeczy, ponieważ czasem zniszczenia na planie są po prostu wcześniej, odgórnie już dogadane, że to i to ma wtedy wybuchnąć i to już jest na to położone są na to pieniądze, ale są też właśnie takie spontaniczne wybryki, które się przydarzają, bo tak jak Paweł wspomniał na początku, nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak powinno i postaramy się przybliżyć te takie najciekawsze smaczki z właśnie planów filmowych, w których coś poszło nie tak.
Tak, a było ich sporo i były dość spektakularne. Dlaczego się tak wydarzyło? Nie do końca zawsze wiadomo, ale się wydarzyły i wielu producentów musiało po prostu jakoś sobie z tym poradzić. Nie przy wszystkim są wiadome dokładne kwoty, jakie trzeba było przeznaczyć przy sytuacjach, które miały miejsce. Nie zawsze też do końca wiadomo, dlaczego coś się wydarzyło. No, tak jak mówiliśmy, niestety błąd ludzki bardzo często właśnie wkracza na plan filmowy i przez to się dzieją takie, a nie inne sytuacje. Zaczniemy z troszeczkę dramatyczniejszej właśnie strony, zaczniemy rozmawiać o tych zniszczeniach, żeby później przejść do troszeczkę pozytywniejszej części naszej audycji. Kamilo, zacznij ty od pierwszej sytuacji, którą przygotowałeś, żeby zaskoczyć naszych słuchaczy i będziemy siebie również, mam nadzieję, zaskakiwali.
No to ja przygotowałem sobie sytuację z planu filmowego reżysera, o którym mieliśmy okazję mówić tydzień temu na audycji. Mowa tutaj o filmie Quentina Tarantino pod tytułem Nienawistna ósemka. I w jego filmie miała miejsce taka jedna sytuacja, która dla zwykłego widza mogła wydawać się na 100% zaplanowaną, a reakcje aktorów wyglądały na po prostu nieziemsko prawdziwe. Wynikło to ze względu na to, ile było podjętych dubli do nakręcenia właśnie tej sceny. A mowa tu o scenie, w której Jennifer Jason Leigh, która wcielała się w postać Domergue, po prostu zaczyna grać na gitarze. No i ona tam sobie przygrywa jakąś piosenkę, która nie ingeruje i nie opowiada o niczym, co mogłoby rozwścieczyć jej współtowarzyszy, którzy znajdują się w tej chacie. No i po czym ona zaczyna rozbudowywać te wersy i dodawać kolejne słowa, co nie spodobało się Kurtowi Russellowi, który postanowił wyrwać jej gitarę i ją rozbić o ścianę. Reakcja Jason Leigh właśnie była bardzo uzasadniona, ponieważ gdy oglądaliśmy ten film, zobaczyliśmy, że była w straszliwym szoku. Okazało się, że ten szok wynikał z tego, że nie została rozwalona replika tej gitary, a oryginał gitary z 1870 roku. Co zaskutkowało tym, że właśnie muzeum takich rzeczy, które udostępniają do kręcenia filmów właśnie w stanie Wyoming, postanowiło już nigdy więcej nie wypożyczać swoich rzeczy i rekwizytów do filmów, żeby zapobiec niszczeniu dziedzictwa kulturowego.
Tak, to bardzo ciekawa sytuacja. Również zresztą oglądając film w żadnym stanie nie jesteśmy nie potrafilibyśmy określić, czy to było zamierzone, czy nie. I okazało się, tak jak opowiadasz, że nie było. Co ciekawe, ten aktor nawet nie miał pojęcia, że niszczył tą gitarę. Dopiero opowiedziano mu to po nagrywce. I sam również też był w szoku. Było mu bardzo głupio i wystosował przeprosiny oficjalne na Twitterze oraz napisał do samego muzeum ze skruchą. Więc zachował się jak profesjonalista, choć popełnił olbrzymią pomyłkę, no bo to nie jest, powiedzmy, pomyłka, kiedy na przykład zapominamy zabrać, powiedzmy, nie wiem, kluczy z domu, tylko była to pomyłka warta na pewno nie tyle co same pieniądze, co kawał historii.
I wartość sentymentalną.
Tak, dokładnie. No ja przygotowałem teraz również sytuację, która nie została koniec końców oceniona, wyceniona dokładniej, ale stała się w bardzo popularnym filmie. Zresztą dzisiaj na wstępie przygrywała nam piosenka Adele Skyfall. I właśnie w tym samym filmie, w filmie pod tym tytułem, czyli Skyfall, z serii Jamesa Bonda, wystąpiła taka scena, w której w Stambule, w Turcji, był pościg na motocyklach. No i oczywiście główny aktor został zastąpiony przez kaskadera. Kaskader ćwiczył swoją trasę, gdzie jechali po dachach budynków i w końcu wjeżdżali na stary bazar, na zabytkowe miejsce. Ćwiczyli to kilkukrotnie i za każdym razem wszystko wychodziło perfekcyjnie. No niestety podczas już tego ujęcia do filmu kaskader stracił panowanie nad motocyklem, wjechał motorem w witrynę sklepu z biżuterią i uwaga, ten sklep stał tam od 320 lat. Oczywiście sklep został cały uszkodzony, półki w środku zostały zniszczone, szyby również rozleciały się w drobny mak. Kaskaderowi na szczęście nic się nie stało, bo pamiętajmy, że jednak życie ludzkie jest najważniejsze w takich sytuacjach. No ale właściciele sklepu nie byli za bardzo zadowoleni, bo pomimo, że podpisali zgodę na kręcenie, to nie podpisali zgody na niszczenie ich sklepu. I sam właściciel powiedział do lokalnych mediów, że oni nie mogą wymienić żarówki bez zgody konserwatora budynku, a co dopiero, jeżeli mają robić tak wielki remont. No niestety tutaj wytwórnia nie pokazała swojej dobrej twarzy, ponieważ obiecali zaraz po nakręceniu, że zapłacą za wszystkie szkody, a później już się niestety więcej nie kontaktowali z właścicielem sklepu i ten musiał zgłosić to na policję. Także koszt jest nieznany strat, no ale wyobraźmy sobie, że musiały być olbrzymie. Po pierwsze, że był to sklep z biżuterią, a po drugie, że miało to miejsce na zabytkowym starym bazarze w Turcji i to w sklepie, który miał ponad 3 wieki.
No tutaj faktycznie wartość wzrasta, nie jest to już gitara, przechodzimy przez coraz to większe straty. Co ciekawe, może się wydać to, że obydwie sceny, mimo to jakie straty przyniosły, trafiły jako te finalne do filmu, ponieważ po prostu wyszły one najlepiej ze wszystkich. Ta prawdziwość, ten monumentalizm, to uchwycenie chwili, tego przypadku i tego prawdziwego zniszczenia zaskutkowało tym, że dostały one miano tych najlepszych i znalazły się właśnie w finalnej wersji filmu, więc no cóż, robi efekt, ale taka czarna strona za tym też się znajduje.
Dokładnie i przechodzimy w takim razie dalej. Myślę, że teraz warto będzie nawiązać do serii filmowej, którą obydwaj lubimy. Myślę, że głównie przez aktora, który w niej gra, czyli przez Christiana Bale'a. Mowa tutaj o Mrocznym Rycerzu, ponieważ tam straty były już nie sentymentalne, tylko bardzo techniczne. W Mrocznym Rycerzu miała taka sytuacja miejsce, że została zniszczona kamera IMAX. Jest to wyjątkowa kamera, ponieważ nie jest ich wiele na świecie. W tym momencie jest ich zaledwie kilkanaście, niecałe 20 jest ich. Każda z nich jest warta ponad 500 tysięcy dolarów, czyli ponad $500,000 warta kamera. Nie jestem aż takim technikiem, nie powiem czym ona się dokładnie różni, wiem tylko tyle, że jest ona właśnie bardzo pożądana w świecie kina do nakręcania filmów. No i wtedy producenci jedną zniszczyli przez pomyłkę aktora, który potrącił jednego z kamerzystów. I co ciekawe, gdy był nagrywany ten film, była to tylko jedna z 4 istniejących wtedy kamer IMAX na świecie, więc była to olbrzymia strata, nie tylko finansowa, ale też dla świata kina.
Tak, tylko że tutaj właśnie sam poruszyłeś, że była to strata czysto techniczna, to nie było coś, co wiodło za sobą stratę też właśnie stricte taką materialną, ale taką sentymentalną, a patrząc na wygenerowane zarobki filmów, o których właśnie wspominasz, czyli serii Batmana w reżyserii Christophera Nolana. Wydaje mi się, że no, dało się to jakoś, że tak powiem, udobruchać, no bo tutaj nie musieliśmy walczyć z stratą, która po prostu miała jakieś swoje zakorzenienie w historii, więc o wiele łatwiej na pewno było zażegnać temu problemowi. Ale tak jak sam wspomniałeś, kolejna sytuacja, która wyszła po prostu z czystego przypadku, a zaskutkowała zniszczeniem. No i tutaj, jak już wiadomo, można się domyślić, ta scena nie trafiła do głównej po prostu wersji filmu, ponieważ no, scena, znaczy kamera, którą ona była nagrywana, została doszczętnie zniszczona.
Tak, tutaj mówisz o filmie, oczywiście Mroczny Rycerz powstaje, ponieważ również znam tą sytuację. No i wtedy po prostu aktorka grająca Catwoman, zjeżdżając po schodach na motorze Batmana. Nie do końca wiem, jak to się mogło stać. Na takim wielkim planie filmowym, nie wiem, jak to się mogło stać, że aktorka jadąca na motorze nie wiedziała i ludzie techniczni nie wiedzieli, że stoją oni na torze kolizyjnym. No i po prostu Anna wjechała w niego.
No, tak jak tutaj wspominaliśmy przy poprzedniej sytuacji, jest to chyba kwestia takich niezliczonych dubli, które wielokrotnie są powtarzane, żeby ta scena wyszła tak perfekcyjnie. Jest zmęczenie organizmu, które właśnie może skutkować takim uszkodzeniem mienia i wiąże się to z jakimiś stratami pieniężnymi, ale no, czego się nie robi dla dobra kina, tak?
Tak, przechodzimy dalej. W takim razie tutaj coraz to więcej ciekawostek poznajemy. Tym razem były straty bardzo mocno techniczne. Zobaczymy, czego się dowiemy dalej w takim razie.
W takim razie następną sytuacją, która przychodzi mi do głowy, jest sytuacja związana dalej właśnie z filmami Christophera Nolana. Przepraszamy słuchaczy, że go tak maglujemy, ale jego filmy są po prostu tak monumentalne, a rzeczy, które są w nich uszkadzane, nie są to też jakieś właśnie długopisy czy jakieś drobnostki tak naprawdę, bo na jego planach wielokrotnie uszkodzeniom podlegają jakieś samochody, helikoptery, fasady budynków, które tak naprawdę tak właśnie wynikają z samego przypadku, z samego błędnego rozplanowania trasy, jakichś właśnie wyczynów kaskaderskich, które koniec końców skutkują jakimś naruszeniom właśnie mienia, ale z takich ciekawszych sytuacji, już nie tyle właśnie niezaplanowanych, no to grzechem byłoby nie wspomnieć, że podczas ostatniej produkcji, którą wydał Christopher Nolan, widzimy scenę, w której eksploduje samolot Boeing 747, ponieważ doznają kolizji z hangarem. Jest to prawdziwy Boeing 747, to nie jest żadna atrapa. Po prostu Christopher Nolan podjął się kupna prawdziwego Boeinga, który miał już jakieś tam wady techniczne i miało on po prostu iść na złomowisko, a on postanowił go wykorzystać, żeby tą scenę nagrać prawdziwie, a nie z wykorzystaniem CGI, więc za to też wielki szacunek. Nie zawsze wszystko wychodzi przypadkiem. Czasem też zdarzają się rzeczy planowane, a efekt jest piorunujący.
Tak, i na zakończenie tego segmentu jeszcze chciałbym powiedzieć właśnie, zahaczyliśmy o sytuacje, w których były czyste błędy ludzkie. Zahaczyliśmy, tak jak teraz wspominałeś, o sytuacje, w których zniszczenia, choć olbrzymie, były zaplanowane. To ja teraz ja jeszcze szybko przytoczę sytuację z filmu The Sacrifice, w którym sytuacja, która miała miejsce, nie była spowodowana ani błędem ludzkim, ani nie była specjalnie, po prostu zawiódł sprzęt. W filmie, o którym wspomniałem, właśnie The Sacrifice, jesteśmy świadkami sceny, w której płonie dom. Cały dom płonie. Był to prawdziwy dom postawiony na potrzeby tego filmu. Oczywiście nie był to dom taki, jak stawia się domy w Polsce, czyli w pełni murowany, tylko był to dom taki amerykański, składany, że tak to ujmę. No i po podpaleniu go, po przejściu całej sceny, która wyszła według reżysera świetnie, niestety został taki przekazany feedback od ekipy kamerzystów, że zacięła się jedna z kamer, właśnie ta główna, nagrywająca płonący dom. I niestety producenci nie mieli wyjścia, ponieważ bez tej sceny no, film tracił sens i to olbrzymio. Musieli postawić dom na nowo i spalić go. Jeszcze raz modląc się, że tym razem kamera się nie zatnie. Oczywiście za drugim razem na szczęście kamery zadziałały prawidłowo i wyszła z tego kultowa scena. Zachęcam do obejrzenia tego filmu. A teraz 3 minutki dla Państwa, żeby chwilę odpocząć i słyszymy się z powrotem. Jesteśmy z powrotem przed mikrofonami. Teraz będziemy rozmawiali o czymś chyba najbardziej przyziemnych sytuacjach w świecie kina dla nas, właśnie jak to my określamy często zwykłych śmiertelników, ponieważ nie zawsze wszystko wychodzi zgodnie ze scenariuszem, nie zawsze wszystko w filmie jest tak, jak było wcześniej zaplanowane, a pomimo to zostaje w filmie, bo okazuje się, że jest tak dobre, że wyszło nawet lepiej niż w zamyśle miał to producent, reżyser, scenarzysta. I ja przygotowałem parę takich ciekawostek, sytuacji, które miały miejsce, dość zabawnych. Kamil przygotował natomiast, tutaj wcześniej rozmawialiśmy, sytuacje, które dla innych takich zwykłych oglądających, którzy nie wczytywali się w temat, które wydają się perfekcyjnie przygotowanymi scenami, które przeszły do popkultury na zawsze tak naprawdę. A jak się okaże w tej naszej audycji teraz, bardzo często były niezamierzone i nikt na planie, często poza samym aktorem, który odgrywał daną scenę, nie mieli pojęcia, co się właśnie ma wydarzyć. I to też, pamiętajmy, to też jest kolejny dowód na to, że wielcy aktorzy robią rzeczy w tak dobry sposób, że nie trzymając się nawet scenariusza, tworzą coś niezapomnianego.
Masz rację, tak właśnie jak wspomniałeś, wydaje mi się, że właśnie nie tyle ten szkopuł i ta magia kina składa się tylko z dobrze napisanego scenariusza, dobrego reżysera za kamerą, fajnych zdjęć, ale główną rolę właśnie odgrywa to aktorstwo. I to aktorstwo spontaniczne świadczy nie tyle o umiejętnościach, ale o dodaniu tej szczypty magii, która nie może być wykreowana za pomocą samego scenariusza, który został napisany przed filmem. To jest właśnie chwila, jakaś taka sytuacja, iskierka, ten moment swobody, o którym wspomni na przykład reżyser, że dam ci wolną rękę, zaimprowizuj tą scenę, może dodasz coś ciekawego od siebie. I to zazwyczaj wychodzi, jeśli po drugiej stronie reżyser współpracuje właśnie z jakimiś tuzami aktorstwa, chociaż większość aktorów potrafi wykrzesać z siebie naprawdę wiele magii i postaramy się to właśnie wam dzisiaj przytoczyć.
Tak, ja zacznę tutaj od aktora, który dla mnie i dla Kamila jest naprawdę dość ważną postacią, choć nie jest to człowiek w stylu na przykład Roberta De Niro, który jest poważnym mężczyzną grającym tylko w poważnych, poważnych filmach, ponieważ chodzi o Steve'a Carella i jego pierwszy taki ważny pełnometrażowy film pod tytułem 40-letni prawiczek. Tutaj to nie będzie wielki spoiler, ponieważ fabuła tego filmu jest zwykłą komedią, to nie jest żaden dramat. Była tam scena, w której właśnie Steve Carell, postać grana przez niego, udała się na woskowanie klatki piersiowej i no nie ukrywając, na początku myślałem, że w takich filmach używa się jakiegoś sztucznego wosku, sztucznych włosów i tak dalej. Wczytując się jednak w ciekawostki z tego filmu, dowiedziałem się, że naprawdę Steve Carell poddał się operacji depilowania woskiem klatki piersiowej, ponieważ nie spodziewał się, że będzie to aż tak bolało, że aż tak to do niego trafi. No i zaczął wydawać z siebie różne zabawne dźwięki, mówić różne śmieszne rzeczy. No a jego współaktorzy, czyli Paul Rudd i Seth Rogen, śmiali się. I to na poważnie oni się śmiali. Steve Carell leżąc na stole płakał wręcz z bólu i krzyczał różne prześmieszne rzeczy. Kto nie oglądał, zachęcam do zrobienia, do zapoznania się z tym filmem. No i niesamowite jest, że ta scena była w pełni improwizowana i była tak dobra, że reżyser uznał, że tak to ma być, tak to ma zostać w filmie. Nikt się tego nie spodziewał, a wyszło lepiej niż miało być w scenariuszu, według słów reżysera.
No, nie wątpię. Raczej gdyby w tej scenie zostały użyte jakieś atrapy, czy też rzeczy symulujące właśnie taki prawdziwy zabieg, na pewno nie wzbudziłyby one takich emocji, tych wszystkich efektów, które dodał od siebie po prostu z takiej prawdziwej ludzkości Steve Carell, dlatego efekt jak dla mnie też na zawsze zapamiętany. Nie jestem po stronie tych właśnie jego współgrających, którzy się tak z tego śmiali, bo jednak troszkę się z nim jakoś tak solidaryzuję, bo mówię, patrząc na tą rolę, naprawdę dał się wszystko i poświęcił siebie.
No tak,
więc
z jednej strony mówisz, że się solidaryzujesz, a z drugiej strony jednak patrzymy sobie w twarz i śmiejemy się, ponieważ pamiętamy, jak przezabawna była ta scena, więc tutaj szapoba dla aktora, który się poświęcił. Scena wyszła super. No i teraz czekamy na scenę, którą ty nam przytoczysz, taka, która stała się ikoną w popkulturze.
Dla mnie taką jedną ze scen, które od razu przychodzą mi na myśl, jest moment, w którym doszło do sytuacji pojedynku pomiędzy Indianą Jonesem a jednym z Arabów na właśnie takim targu. Mowa tutaj o filmie Poszukiwacze zaginionej Arki. I tam doszło do starcia pomiędzy właśnie Harrisonem Fordem a jego przeciwnikiem. Niestety ten dzień zdjęciowy złożył się na nieprzyjemny po prostu okres, ponieważ sam Harrison Ford, jak i po prostu operatorzy i cała załoga, która kręciła film, zachorowała, co skutkowało tym, że mieli troszkę mniej werwy, a nie chcieli opuszczać planu zdjęciowego, żeby nie generować jakichś problemów. No i w tej scenie miało dojść do jakiejś takiej wykwintnej właśnie batalii pomiędzy jednym a drugim, lecz po prostu z takiej słabości, która była spowodowana chorobą, Harrison Ford nie był właśnie gotowy na jakieś ekwilibrystyczne sceny walki, dlatego Steven Spielberg dał mu wolną rękę, powiedział: zrób jak uważasz, jak powinien rozstrzygnąć się ten pojedynek. No i widzimy właśnie tego arabskiego bojownika, który robi różne wyczyny swoim mieczem, po czym Harrison Ford po prostu wyjmuje pistolet, strzela do niego, kończy tą historię rachciach, ociera swoje czoło z potu, jakby nigdy nic, zachowanie po prostu godne jakiegoś wyluzowanego rewolwerowca, więc to też jest na pewno scena, która przeszła do historii, jest wspominana i pamiętana przez wiele osób, a wielu na pewno z nas wydaje się, że to tak miało być, a jednak to było po prostu... musiało zostać zmienione przez skutki, jakie spowodowała choroba.
No tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawa sytuacja, którą przytoczyłeś, ponieważ czytałem o tej scenie również i widziałem, że tam wielu fanów właśnie Indiana Jonesa zadawało pytania na forach, dlaczego on wyjął wtedy pistolet, a nie swój słynny bicz. No właśnie dlatego, jak widać. Aktor również jest człowiekiem. Rozmawiamy o przyziemnych rzeczach. Pamiętajmy, że osoby, które są na ekranie, wydają się nam takie wielkie, wręcz nietykalne, unoszące się pół metra nad ziemią, ale to są tacy sami ludzie jak my, po prostu z troszeczkę większym talentem aktorskim, które mamy przyjemność oglądać potem na wielkim ekranie. No i ja tutaj przytoczę w takim razie film, który według wielu ludzi jest najgłupszym filmem, jaki obejrzeli w życiu. Czy jest to złe określenie? Nie mogę zaprzeczyć, ponieważ tytuł to Głupi i Głupszy. Ale zagrał w nim jeden z moich ulubionych aktorów komediowych. Naprawdę bez dwóch zdań jest to geniusz kina, ma niesamowity warsztat aktorski. Mowa tutaj o Jimie Carreyu, który grał jednego właśnie z dwóch głupich kolegów. I w pewnej scenie, w której jechali swoim samochodem, który był przystrojony jak pies, grali sobie w różne gry i w którymś momencie bez wiedzy reżysera Jim Carrey zapytał się drugiego aktora, czy wie, jak brzmi najbardziej irytujący dźwięk na świecie. No i drugi aktor nie wiedział, co do końca zrobić, więc od razu zapytał, jak. Jim Carrey wydał z siebie naprawdę okropny, irytujący, wkurzający dźwięk, co było zresztą widać na twarzy aktora siedzącego między nimi, które nie zdradzam, kim on jest, żeby nie spoilerować, aczkolwiek to był jego prawdziwy wyraz twarzy, to podirytowanie. Na dodatek podobno przez te dni aktor przechodził przez migreny, więc jego stan fizyczny na pewno jeszcze pogorszył odebranie tej sceny, aczkolwiek jeżeli ktoś nie oglądał filmu Głupi i Głupszy, a szuka sobie jakiegoś filmu właśnie na taki wieczór, kiedy nie chce mu się skupiać nad fabułą, coś chce obejrzeć, poprawić sobie humor, polecam, tylko proszę uważać na scenę, w której Jim Carrey pyta się drugiego, czy wiesz, jak brzmi najbardziej wkurzający dźwięk na świecie.
Tak, wspomniałeś tutaj o pojeździe, którym jeździli główni bohaterowie filmu Głupi i Głupszy. Tak jak wspominaliśmy, te sceny przechodzą do popkultury, a sam psiakobus, bo tak właśnie nazywał się ten samochodzik, wielokrotnie jest widziany, czy to w Ameryce, są właśnie odtwórcy i sympatycy tego filmu, którzy po prostu nie odpuścili sytuacji, aby posiadać taki sam wóz. I to jest też kolejny fakt, że sceny, które zapamiętają nam najbardziej w pamięci, ciągną za sobą jakieś właśnie takie sytuacje, w których staramy się też upodobnić do naszych bohaterów. Kolejną taką ciekawostką ode mnie jest scena chyba najbardziej ikoniczna z tych, które mogę przytoczyć tak naprawdę, bo mowa tutaj o filmie Taksówkarz z 1976 roku, który reżyserował Martin Scorsese. Jak wiadomo, Martin Scorsese ma bardzo bliskie relacje z Robertem De Niro, twórcą właśnie głównej roli w tym filmie, więc on tak naprawdę powiedział samemu Robertowi De Niro, że on ma stanąć przed lustrem i po prostu tyle. To był tak jakby skrypt na ten dzień zdjęciowy. Stań przed lustrem i rób swoje. Dał mu totalnie wolną rękę, z czego wyszła garstka ikonicznych tekstów, które są cytowane do teraz. I właśnie dzięki temu poznaliśmy właśnie takie psychiczne właśnie spojrzenie na postać Roberta De Niro w tym filmie i jego klasyczne słowa Are you talking to me, które pojawiły się też w naszej polskiej komedii pod tytułem Killer i były cytowane przez Cezarego Pazurę, więc to wszystko się przenika, to wszystko jest zapamiętywane, popkultura żyje i takie sceny jak najbardziej po prostu zostają u nas w pamięci.
No tak, to jest kolejna sytuacja, która potwierdza to, co już wcześniej stwierdziliśmy, że bardzo często te wielkie sceny, wielkie momenty ze świata kina pojawiają się przypadkowo, a wychodzą perfekcyjnie. Tutaj już pod koniec tego segmentu wspomnę tak na szybko o cytacie, który się pojawił w takim dawnym amerykańskim filmie Dazed and Confused. Tam zagrał bardzo młody jeszcze aktor, którego obydwaj z Kamilem szanujemy bardzo i lubimy go oglądać na wielkim ekranie. Mowa tutaj o Matthew McConaughey. Podobno gdzieś wcześniej usłyszał jakąś osobę, która cały czas sobie powtarzała alright, alright. Alright, czyli w porządku, w porządku, w porządku, w porządku. No i przyszedł moment nagrywania konkretnej sceny w filmie, gdzie jechali wypasioną furą. No i reżyser powiedział, no to powiedz coś tam na szybko, na początku jakiś tam catchphrase właśnie i polecimy dalej ze scenariuszem. No i Matthew długo się nie zastanawiając usłyszał tylko akcję i oczywiście przepraszam za moje umiejętności aktorskie, ale spróbuję przytoczyć, zabrzmiało to mniej więcej tak. Alright, alright, alright. I myślę, że wielu z nas często powtarza te słowa, słyszymy to w grach, słyszymy to w innych filmach. No i taka jest właśnie geneza tego tekstu. Nie było to zaplanowane. Matthew, młody aktor, wpadło mu to do głowy. I dzięki temu dzisiaj mamy tak słynny catchphrase właśnie.
Wydaje mi się, że to takie unikalność brzmienia właśnie tych prostych słów też została spowodowana tym, jakie pochodzenie ma sam Matthew McConaughey, ponieważ jest on z Teksasu, więc dodał taką nutkę tej amerykańskości w właśnie tym catchphrase'ie, jak to właśnie nazwałeś i wybrzmiało to niesamowicie po prostu pamiętnie. Ja z tego filmu pamiętam po prostu... Jeśli słyszę od razu tytuł This and Confused, no to od razu mi leci w głowie piosenka Sweet Emotion, bo właśnie stamtąd ją kojarzę. Więc polecamy też bardzo przyjemny film Młody Matthew McConaughey, czyli aktor, który teraz wiedzie prym wśród swojego pokolenia.
Getting near dawn when night's closing.
Jesteśmy znowu na antenie. Bardzo chciałbym przeprosić słuchaczy za moje jakże tragiczne zdolności aktorskie, jakże tragiczna próba udawania Matthew McConaughey, ale przygotowaliśmy dla was właśnie ten klip, w którym pada ten jego słynny catchphrase właśnie z All Right. Zapraszam do posłuchania. Jest to bardzo, bardzo króciutka scena, no bo to są jednak tylko trzy słowa, ale to, co właśnie Kamil wspomniał wcześniej, ten jego akcent, sytuacja komiczna z filmu, zrobiły z tego tak legendarny catchphrase, że do dzisiaj często się go używa.
Masz rację w 100%. Ja tak właśnie po tych takich dwóch audycjach, które można uważać za takie bardzo bliźniacze i powiązane, bo zabraliśmy się za przedstawianie i rozkładanie na części pierwsze pracy aktora. Wydaje mi się, że dzięki temu przybliżyliśmy naszym słuchaczom, jak i samemu sobie, to jakim ciężkim kawałkiem chleba jest właśnie praca aktora, bo w pierwszej części właśnie naszej audycji, która miała miejsce 2 tygodnie temu, wspominaliśmy o metamorfozach, które przechodzili nasi aktorzy, którzy przez to nadwyrężali swoje zdrowie, czy też zmieniali się nie do poznania, oraz o ich kontuzjach, które doznawali podczas kręcenia scen. Dzisiaj wspominaliśmy o rzeczach, które zostały zniszczone przez ich winę lub też przez niedopatrzenie i zmęczenie człowieka. A zakończyliśmy to wszystko właśnie segmentem, który uhonorował jakieś takie najbardziej zapadające w pamięci, chociaż będące tylko czubkiem góry lodowej, improwizacje. I właśnie z tego tak nasunął mi się jeden wniosek, że gra aktorska właśnie z takiego poziomu widza może się wydawać na taką dosyć jednotorową, a po jakimś większym zapoznaniu się z jakimiś takimi ciekawostkami, czy też właśnie poczytaniu, czy obejrzeniu tego jeszcze raz i zobaczeniu, że coś tu jednak nie grało, jest taka większa właśnie wielopłaszczyznowość ukazana przez nas, więc ciekawe bardzo tak dla mnie samego.
Tak, oczywiście dla osób, które nie chcą czytać o takich rzeczach, zapraszamy do słuchania naszych audycji, w których to my przybliżamy z Kamilosem właśnie takie, a nie inne ciekawostki. No i tak, i to jest niesamowite, ponieważ coraz to idąc powiedzmy głębiej w las z naszymi audycjami, można się przekonać, że ci najlepsi aktorzy, że ci aktorzy, którzy długo się utrzymują w świecie kina, oni, może ujmę to w ten sposób, w słowa, oni nie są z zawodu aktorami, tylko oni są aktorami. Oni całe życie spędzają w pewnym sensie jako aktorzy, ponieważ cały czas poświęcają czas na wdrożeniu się w rolę postaci, którą odgrywają na ekranie. Poświęcają dużo myśli temu, jak zagrać daną scenę, jak wypowiedzieć dane słowa, co może ewentualnie dodać od siebie, co doda właśnie świeżości tej postaci, co doda może więcej mroku tej postaci w zależności od filmu. No i pamiętajmy właśnie, że to są ludzie tacy jak my i myślę, że każdy z nas byłby w stanie osiągnąć takie rzeczy, tylko trzeba tym żyć, trzeba czuć do tego pasję, tak jak osoby, które przywoływaliśmy. I tutaj nie tylko chodzi o aktorów, ale chodzi również o reżyserów, o twórców, którzy żyją tym światem, czują to wszystko, bo to nie jest praca, powiedzmy, nic nie ujmując takim osobom, broń Boże, które pracują na przykład w biurach, gdzie idzie się do biura od godziny do godziny i się wychodzi, żyjąc powiedzmy życiem w domu, żyjąc rodziną, żyjąc tak dalej. Jest to również piękne życie, ale właśnie życie aktora, reżysera, czy właśnie takiej kreatywnej persony w świecie. No trzeba żyć, cały czas o tym myśleć, nie przestawać, bo inaczej możemy być, jak to się mówi, jednostrzałowcem, że zagrać jedną dobrą rolę i później zniknąć.
Tak, a to właśnie te starania, które tutaj przytoczyliśmy, ten krew, pot i łzy, które pojawiały się podczas kręcenia właśnie filmów z udziałem tych wielkich aktorów, o których wspominaliśmy, świadczy o tym, że nie tyle są oni niesamowitymi profesjonalistami w swoim fachu, co wiąże się z tym, że potrafią się utrzymać na fali tej sławy przez długie lata i raczyć nas swoim wizerunkiem i swoją grą aktorską przez setki filmów i nigdy nie możemy się tym znudzić, tylko po prostu chcemy ich cały czas oglądać. Wspomniałeś tutaj, że są oni, że ich zawód to nie tylko takie aktorstwo, że to jest tak właśnie, że oni wchodzą, odegrają scenę i koniec. Właśnie te sytuacje, o których wspominaliśmy, wiążą się z tym, że oni naprawdę do tych ról bardzo się poświęcali, co wiązało się z dosyć długim okresem przygotowań, a oni wielokrotnie starali się nie wychodzić ze swoich postaci i po prostu wiązało się to z wieloma sytuacjami na planie, w których aktorzy kazali zwracać się do siebie jako postacie, które odgrywają, co doprowadzało nieraz do kuriozalnych właśnie jakichś zachowań z ich strony, ponieważ cały czas starali się utrzymać w swojej roli, co koniec końców skutkowało właśnie takimi monumentalnymi rolami, o których możemy wspominać, no bo czemu nie, i po prostu rozpowiadać je wszem i wobec.
No tak, tak jak ci aktorzy żyją właśnie swoimi rolami, tak my tutaj z Kamilosem żyjemy tymi audycjami, które prowadzimy dla państwa. I tutaj sobie rozmawiając przed przyjazdem do studia, wspomnieliśmy słynną rolę Antonego Hopkinsa w filmie Milczenie owiec. Tak dla potwierdzenia, że życie tą rolą, właśnie to poświęcenie, przygotowanie, poświęcone myśli postaci, którą się gra, przynosi efekty, ponieważ Anthony Hopkins tak przygotował się do roli Hannibala, poznał, czytał o osobie, na której był wzorowany, starał się cały czas coś od siebie dodawać, na przykład klasyczne to mlaskanie, jego taki dźwięk siorpania jakby, który wydobywał z siebie. No i całe przygotowanie właśnie się do tej roli poskutkowało statuetką Oscara. I co ciekawe, nie potrzebował na to bardzo dużo czasu ekranowego, ponieważ ile potrzebował?
No, tak z nieoficjalnych źródeł wynika, że na właśnie tym srebrnym ekranie pojawił się on przez 16 minut, a koniec końców i tak zgarnął najważniejszą statuetkę, co świadczy tylko i wyłącznie o tym przygotowaniu i zdominowaniu tego filmu, bo tak jak właśnie rozmawialiśmy sobie z Pawłem, że no nie wydawało nam się, że on po prostu tak mało czasu miał na tym ekranie, a jednak inaczej to wyglądało, a w pamięci zapadło nam to, jak to by było naprawdę bardzo długo.
Tak, to jest właśnie ciekawa sytuacja, o której wspomniałeś, że aktor grający tą postać, która pojawiała się tak mało czasu w tym filmie, zapadła aż tak w pamięć, że często zdarzało mi się tak, że jak mówiłem, że odświeżyłem sobie film Milczenie owiec, ktoś się pyta, kurczę, który to był film, bo coś kojarzy. Ja mówię, no ten z Hannibalem. I od razu wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, o jaki film chodzi. I to są właśnie te momenty, i tutaj nawiązuję również do dzisiejszej naszej audycji, no bo nawiązując właśnie do takich słynnych improwizacji, które potem się stały niezwykłymi punktami w popkulturze, na przykład właśnie z filmu Głupi i Głupszy, na przykład z filmu z 40-letniego Prawiczka, na przykład z Goodfellas, z wielu takich filmów, zapamiętujemy takie wyrywki, które zostają nam w głowie na można powiedzieć, że nawet na całe życie, a nie zawsze były planowane, więc to dodaje jeszcze kunsztu w tym warsztacie umiejętności aktorskich, jaki posiadają osoby właśnie pracujące na planach filmowych. No bo na przykład kto nie kojarzy sceny właśnie z Goodfellas, gdzie Joe Pesci dyskutuje z Rayem Liotą, dlaczego jestem śmieszny. I każdy od razu wie, o jaki film chodzi, o którą scenę chodzi. No i to jest ważne, bo przecież ważne w tym świecie, ponieważ tutaj trzeba się zaznaczyć swoją pozycję, zapamiętać, zapaść jakoś ludziom w pamięci, żeby wracali do tego filmu, żeby pamiętali, kto tam grał, żeby pamiętali te twarze, no bo inaczej każdy aktor by grał tylko w jednym filmie po prostu.
Masz rację i właśnie to jest ta magia, o której nie zdajemy sobie właśnie sprawy, gdy oglądamy filmy i na przykład właśnie przykuwa nasz wzrok do siebie jakiś aktor, aktorka, jego wyczyn, jego wygląd. I to jest tak, my tak sobie zdajemy sprawę, z czego to wynika tak naprawdę. I to jest właśnie te wartości dodatnie, które oni wnoszą do tych ról, które dodają tej prawdziwości, które czasem są kwestią przypadku, czasem są zaplanowane, czy też nie, ale efekt zawsze mają po prostu piorunujący i po prostu, który wrywa się w naszą pamięć.
Tak, dokładnie. No i myślę, że nadszedł czas na konkluzję dzisiejszej audycji. Można to jakoś też połączyć z tamtą audycją bliźniaczą. Co ci przychodzi do głowy? Jakiś może wniosek masz po tym wszystkim? Coś, co podsumowuje te tematy, o których rozmawialiśmy?
Na pewno to, że osoby, o których wspominaliśmy, w moich oczach były już wielkimi aktorami, a po jakimś głębszym sprawdzeniu tematów i sytuacji z nimi samymi na planach, czy też właśnie jakichś improwizacji, metamorfoz, po prostu uwydatniają właśnie pozycję w świecie kina, którą oni zajmują wśród swoich współpracowników, czy też kolegów z branży. To na pewno, a drugą rzeczą, że skarbem jest dla reżysera, który może powiedzieć aktorowi jakąś sytuację, w jakiej po prostu ma się znaleźć jego bohater, a on może od siebie dodawać to wszystko. Jest takim samograjem, którego sceny, duble nie pójdą do śmietnika, tylko właśnie finalnie trafią do tej prawidłowej wersji, którą oglądamy potem w kinach.
Tak, jak najbardziej się z tobą zgodzę z tym, co powiedziałeś. Mi się również tak ode mnie podobało też, że przytaczaliśmy osoby, które były niespodziewane. Na przykład Channing Tatum w filmie Foxcatcher, którego przytaczaliśmy, wydaje się, że to jest taki młody chłopak, dobry aktor, ale to nie jest taki Tuskina jak De Niro na przykład, czy Christian Bale, a jednak potrafią się poświęcić, więc pamiętajmy, że praca aktora nie jest łatwa, praca reżysera też nie jest łatwa, ale jeżeli z jednej i z drugiej strony mamy człowieka, który kocha swoją pracę, to wychodzą z tego niesamowite rzeczy. I pamiętajmy, nawet jeżeli się z nami nie zgadzacie, to punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia.
Tego się trzymamy w naszych audycjach, mamy otwarte głowy, podajemy dużo wam informacji, tak żebyście jeszcze więcej słyszeli, jeszcze więcej rozumieli i zupełnie z innej perspektywy patrzyli na filmy. Jeżeli nie słuchaliście naszych audycji, które były 2 tygodnie temu, 3 tygodnie, czy nawet wcześniej, zapraszamy na stronę Pallotti FM. Tam jest całe archiwum naszych audycji. Co mogę powiedzieć więcej? Zachęcam do słuchania. Dzięki za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień punktualnie o 19:00, a za dzisiaj dziękuję Kamilos.
Dziękuję bardzo.
I ja, dzięki wielkie, dobranoc. A teraz dla Państwa Derek and the Dominoes z piosenką pod tytułem Layla.